Będzie dotyczyło trosk albo porzucania swoich trosk. To słowo często głoszę w kościele, ponieważ jest to są słowa Jezusa, które są wypowiedziane we wszystkich trzech ewangeliach synoptycznych. Jest historia, którą Jezus opisuje i którą streszcza, w której zanurza swoje przykazania. Wiecie, Ewangelia kiedy się kończy, kiedy Jezus daje swoje polecenia apostołom, to mówi: idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, czego was nauczyłem. Wiecie, my bardzo często mówimy Ewangelia, mówimy przykazania Boże w kontekście nawet przykazań starotestamentowych. Ale tutaj, kiedy Jezus rozsyła, kiedy mamy to wielkie posłannictwo, kiedy On mówi o uczniostwie, czynienie uczniami wszystkich narodów, to mówi o swoich słowach, które On przekazał. Mówi: te słowa, które ja wam przykazałem, nieście. I przy pomocy tych słów, które ja wam przekazałem, czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiejszy czas poświęcili na temat troski, jak to wygląda w naszym życiu, żebyśmy nauczyli się kilku praktycznych kroków, jak możemy sobie radzić z troską, ale też trochę teologii, dlatego wiecie, że troska to nie jest kwestia tylko takiej troszeczkę nowotestamentowej terapii dla wierzących, żeby im ulżyło w życiu, ale to jest kwestia fundamentalna poprzez stosunek, do której my rozpoznajemy, czy Jezus jest naszym Panem. Więc nie chodzi tylko o to, wiesz, myśl pozytywnie, nastaw się pozytywnie, ale bardziej chodzi o to, kto jest naszym Bogiem. Kto jest moim Bogiem? Kto prowadzi moje życie? Do kogo należy moje życie? Jeżeli troszczę się, to być może Jezus nie jest moim Panem w takim wymiarze praktycznym. Może jest w wymiarze deklaratywnym, rytualnym, intelektualnym, ale nie jest w praktycznym, w mojej relacji z Nim, ponieważ troszczę się i się obawiam. I słuchajcie, mam tutaj przygotowanych 9 wersetów, przez które chciałbym, żebyśmy przeszli, ale pierwszy jest fundamentalny i najdłuższy. I on się znajduje w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale. I będziemy czytać od wersetu 25 aż do 34. Więc spokojnie otwórz sobie Ewangelię Mateusza 6 i spokojnie sobie przeczytamy na początek ten fragment, który jest fundamentem. Mateusza 6 od 25. Jezus mówi tak: dlatego mówię wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie? Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien. Nie sieją, czyli do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one? Któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym. Jak rosną, nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Halleluja. Dobrze? Jeszcze zapomniałem włączyć sobie nagrywanie, żeby mieć to zarejestrowane. Żeby to nie umknęło. Okej? Dobrze? Już mogę zaczynać. Więc, czym jest troska, czym jest niepokój? Wiecie, żyjemy w czasach, w których nasze głowy są napełnione wiedzą. Właściwie bardzo dużo wiemy o życiu. Potrafimy sobie poradzić z życiem. Jesteśmy ludźmi aktywnymi. Dzisiaj widzę, że wszyscy mieli śniadanie. Nikt nie przyszedł nagi, bez ubrania. Więc ta historia tutaj o jedzeniu, myślę, że jest zaspokojona. Niektórzy nawet sobie coś do jedzenia przynieśli na nabożeństwo ze sobą, żeby nie umrzeć z głodu w czasie kazania. Niektórzy mają coś do picia nawet sobie, byli zaradni. Wszyscy jesteście pięknie ubrani, nie tylko w ogóle ubrani, czyli nie nadzy, ale jeszcze coś ekstra, tak? Założyliście na siebie, żeby ładnie wyglądać. Jesteście ogarnięci. I teraz więc czym jest troska? Wiecie, troska jest czymś takim, co przerasta nasze często ogarnięcie w życiu. Jesteś zorganizowany, wszystko masz poukładane, a mimo to nie opuszcza cię lęk. Nie opuszcza cię ścisk w dołku, nie opuszcza cię obawa i niepokój, mimo tego, że jesteś wykształcony, zorganizowany, masz pracę, masz wszystkie tematy życia ogarnięte, żyjesz w bezpiecznym kraju, a mimo tego jest takie coś w środku, które cię nie potrafi opuścić i coś, co nie pozwala ci żyć pełnią życia. To jest właśnie troska. Wszystko wiemy, a coś negatywnego w nas się kołacze. Troska to niepokój, niepewność, zagrożenie i strach. Troska to jest forma strachu, która często nie przybiera takiej formy, że nagle rzucasz się do ucieczki, tak jak miałbyś uciekać przed, nie wiem, złodziejem, czy gwałcicielem, czy, nie wiem, kimś jeszcze, kto chce pozbawić cię życia albo pieniędzy. Troska to jest taki strach, który paraliżuje nogi, paraliżuje ręce, nigdzie nie uciekasz, a mimo tego, i nie masz przed kim nawet uciec, a mimo tego się boisz. I to jest coś absolutnie fatalnego, co pozbawia nas życia. Siła, która pozbawia nas życia. Troska przychodzi zawsze z zewnątrz, ale rujnuje nas od wewnątrz. Przyczyny troski są na zewnątrz naszego życia, ale rujnują nas one od wewnątrz. Troska jest obawą o przyszłość. Jest myśleniem o tym, co dopiero nadchodzi, a czego dzisiaj jeszcze nie ma. Nie mamy nawet 100% dowodów, że nadejdzie to, czego się obawiamy, ale już dzisiaj jesteśmy pozbawieni siły i życia, ponieważ troska niszczy nas od wewnątrz, zjada nas od wewnątrz. Troska jest brakiem wiary tu i teraz, że Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby i rozwiązać nasze problemy, które są przed nami. Generalnie, słuchajcie, wszyscy mamy wiarę i w coś tam każdy z nas wierzy, natomiast troska jest brakiem wiary tu i teraz, w tej mojej sytuacji, żebym mógł doświadczać wolności i radości. Gdzie Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże to pokój, radość w Duchu Świętym, to sprawiedliwość, to jest to doświadczenie, które mamy tu i teraz. Dlaczego, skoro Jezus jest naszym Panem, skoro nas zbawił, skoro umarł za nas, skoro mamy życie wieczne, skoro Bóg nam obiecuje, że wyrówna nasze drogi, poprowadzi nas i nigdy nas nie opuści, tu i teraz jesteśmy pozbawieni życia. Właśnie dlatego, że tu i teraz nie mamy wiary w tym miejscu, w którym jesteśmy. I teraz chciałbym wam zwrócić uwagę na dzieci, które nigdy nie obawiają się, nigdy nie troszczą się. Troska to jest uczucie obce dzieciom. Prawdopodobnie dlatego, że są pod naszą opieką i ta opieka jest blisko, jest w ich zasięgu. Prawdopodobnie dlatego, że nasza uwaga jest na nich cały czas skupiona, zwrócona i prawdopodobnie dlatego, że nigdy same nie musiały walczyć o swoje życie, ponieważ rodzice zatroszczyli się o dzieci. Dzieci się nie troszczą. Byłem niedawno na spacerze z psem i wiecie, i to jest niewinny labrador, mamy go już chyba 6 czy 7 lat, ciągle nikogo nie ugryzł. Czekam na ten dzień. Na spacerze chodzi bez smyczy, bez kagańca. Ale słuchajcie, jest czarny. Jest czarny i niestety nie wszyscy znają się na rasach. Ale zauważyłem jedną prawidłowość, że dzieci nie boją się go, a dorośli się go boją. Niedawno szedłem właśnie z nim, to dosłownie chyba była sobota albo piątek chyba. I właśnie szedłem i on tak szedł przy mojej nodze. Ja kiedy widzę, że ludzie są gdzieś w okolicy, to go przywołuję, żeby karnie szedł przy mojej nodze, więc idzie przy nodze. Wtedy ludzie mają takie wrażenie, okej, wytresowany, idzie przy nodze, więc nic mi nie grozi. Ale był człowiek z małym dzieckiem. To dziecko było tak zakutane na Eskimosa, wiecie, przy dużym mrozie. I to dziecko po prostu, wiesz, chodziło, wskakiwało w śnieg, wychodziło, coś mówiło do taty i zobaczyło mnie z psem. I wiecie, jaka kolosalna różnica była między reakcją dziecka, a reakcją tego dorosłego. Ten dorosły był na 300% zmobilizowany, żeby rzucić się, nie wiem, czy na mnie, czy na psa. Jego wzrok był wycelowany we mnie. Był po prostu gotowy jak tygrys do ataku. I wielki kontrast między jego małym dzieckiem, które po prostu patrzyło na mnie, patrzyło na psa, patrzyło na mnie. Ten człowiek w pewnym momencie zorientował się, że jest spięty, więc się tak odwrócił na bok, żeby, bo wiedział, że po prostu ja widzę jego. Więc ja, kiedy widziałem, że on na mnie nie patrzy, do tego dziecka jeszcze zacząłem robić miny, machać, to dziecko natychmiast mi odpowiedziało, wiesz. A widziałem tego tatę, który po prostu, któremu żuchwa chodzi i tak po prostu jest gotowy do walki w każdym momencie. Czyli to jest tego rodzaju rzecz, wiecie. Wy siedzicie tutaj na nabożeństwie, patrzycie na mnie, jesteście skupieni, tak? Kiedy mówię, halo, czy możesz spojrzeć na mnie, wszyscy na mnie patrzą, ale są tutaj po prostu takie osobniki tam na przykład na dywanie, chyba jeden w tej chwili, osobniczka, która ma absolutnie wszystko po prostu w nosie i ma super czas. Ma super czas, wiesz. Dorośli, kiedy są w kościele, siedzą karnie, myślą oczywiście w głowach, ja tam nie widzę, o czym myślą, więc mogą myśleć o obiedzie, troszczyć się, mogą oceniać kaznodzieje, mogą tam się różne procesy odbywać, ale nigdy to na zewnątrz nie wyjdzie, ponieważ my jesteśmy ogarnięci i czuwamy nad swoim życiem. Natomiast dzieci, za każdym razem, jak tylko troszkę się zaczynają nudzić, to natychmiast zaczynają być sobą. I zaczynają wiedzieć, no, nauczyciele w szkołach mają z tym wielki problem zawsze, bo wiadomo, że tylko jest ta cierpliwość do pewnego stopnia. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jezus, kiedy był na ziemi, to powiedział, że jeżeli my chcemy wejść do Królestwa Bożego, to musimy stać się jak dzieci. Czyli Jezus używa ciekawych słów, używa słów wszystko, każdy, albo musicie. To są takie słowa, które po prostu nie zostawiają marginesu. I on powiedział, musicie stać się jak dzieci. My oczywiście w naszej teologii chrześcijańskiej lubimy używać tego fragmentu, żeby powiedzieć, musicie się na nowo narodzić, tak? Musicie stać się dziećmi bożymi. Więc tutaj dokładamy naszą teologię, więc musicie stać się jak dzieci, więc musicie uniżyć się i narodzić się na nowo i stać się dziećmi bożymi. Ale ja wierzę, że Jezusowi też chodziło o ten wymiar bardzo praktyczny. Czyli tego, jak my zaczynamy żyć i oddychać w naszym życiu z Bogiem. I to jest właśnie to, o czym mówi tutaj Jezus. Mówi, że Królestwo Boże, Jego natura, to jest coś, co pokonuje troskę. I jeżeli chcemy być w Królestwie Bożym, to nie możemy równocześnie być pod presją naszych trosk. Musimy być od tego wolni. Dlatego Jezus przedstawia te słowa swoje i to nauczanie, mówiąc, po prostu przekazując nakaz. Nie troszcie się. W ogóle was zachęcam, gdybyście kiedyś mieli ochotę albo mieli jakieś takie studium Ewangelii sobie mogli zrobić. Wiecie, myślę, że każdy powinien raz w roku przynajmniej 4 Ewangelie przeczytać i mielibyście jakiś specjalny flamaster o jakimś tam wybranym kolorze, na przykład niebieskim, to spróbujcie sobie zakreślić wszystkie słowa Jezusa, które są nakazami do swoich uczniów. To jest absolutnie niesamowite. My po prostu to, co też mówiliśmy w czasie wieczerzy, znamy bardzo dobrze list do Efezjan, w którym jest powiedziane, że nie jesteśmy z uczynków zbawieni. Nie wiem, przykazania, to jest w ogóle Stary Testament, my tu wchodzimy w wolności. Ale ciekawe jest to, że Jezus, chodząc po ziemi i nauczając, cały czas przekazywał, mówił rzeczy, które należy zrobić ze swoim życiem. Które należy uczynić ze swoim życiem. I wiecie, i to jest jedno z tych fundamentalnych rzeczy. Przykazanie nietroszczenia się. Nie troszcz się. Tak? Jak już nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić, będziesz miał nudny dzień, nie będziesz wiedział, czym się zająć, spytaj się, Panie Jezu, co powinienem teraz robić? Możesz się przypomnieć dzisiejsze kazanie. I usłyszysz, nie troszcz się. I wtedy będziesz mógł pójść do drugiego pytania i zadać sobie pytanie, które ja sobie zadaję od 2 tygodni. Co mnie cieszy? Co sprawia mi głęboką radość? O, teraz widzę, dotknąłem jakiegoś czułego punktu. Tak, tak, my jesteśmy zabiegani, cały czas gdzieś pędzimy. Cały czas sobie zadaję pytanie, co jeszcze jest do zrobienia. Potem się troszczymy w tym wszystkim. Ale wiesz, kiedy się zatrzymasz, się spytasz, Panie, co Ty chcesz, żebym ja zrobił? To Bóg Ci może powie. Chcę, abyś wierzył mi. Chcę, żebyś mi zaufał. Tym się zajmij teraz. Albo może Ci powie, nie troszcz się. Okej? Okay? A potem, kiedy doświadczysz tego w swoim sercu, to będziesz się mógł spytać zupełnej wolności, zupełnie inaczej. Panie, co w takim razie mogę zrobić? Bądźmy jak dzieci. Wczoraj oglądałem film, zupełnie niechcący, bo zostałem wkręcony w niego. Nie podobał mi się ten film. Film z 2016 roku. Risen, Zmartwychwstały. Może niektórzy z Was widzieli. Ktoś mnie namówił. Zawsze jak oglądam filmy, to później coś więcej dowiaduję się o osobie, która mnie namówiła do oglądania tego filmu. Czasami więcej o osobie, która mnie namówiła do obejrzenia tego filmu, niż z tego filmu dla siebie. No niestety okazał się być bardzo amerykański. Główny bohater filmu, oficer rzymskiego wojska, okazuje się być swego rodzaju agentem służb specjalnych CSI, który próbuje wykryć, jak to było z tym zmartwychwstaniem Chrystusa. Więc jest bardzo ciekawa formuła tego filmu i więc dla mnie taka była trochę, musiałem ją z rezerwą oglądać, ale jedną rzecz mogę Wam powiedzieć z tego filmu, która absolutnie była dla mnie ciekawa i zachęcająca, a mianowicie jak w tym filmie byli pokazani uczniowie Jezusa. I to było zupełnie coś, co mi cały czas zgrzytało w tym filmie, ale nie mogłem tego wrzucić do źle skonstruowanej fabuły, czy źle napisanego scenariusza, tylko raczej musiałem bić się ze swoim sercem, żeby uznać, że to było prawdziwe. Pierwszy uczeń, który jest pokazany w tym filmie, to jest uczeń, którego chyba Bartymeusz, którego właśnie przesłuchuje ten oficer rzymski po zmartwychwstaniu, wypytuje go. Wiecie, i on wygląda jak jakiś surfer z Kalifornii. Ma długą brodę, włosy kręcone i jest cały po prostu, wiesz, mam wrażenie, że za chwilę powie love and peace do niego. To jest pierwszy. I my tak z Izą oglądamy go i tak mówimy sobie, nie, niebywałe, no po prostu Amerykanie, po prostu Amerykanie. Przecież to w ogóle nie przypomina mi po prostu apostoła. Ale to był początek tylko. Ale później pozostali są pokazani. I wiecie, coś, co jest dla mnie przytłaczające w tym filmie, to są jego uczniowie, którzy widzieli go po zmartwychwstaniu i są absolutnie pozbawieni troski o swoje życie. Są tak uderzeni faktem, że Jezus zmartwychwstał, że po tym ich rozbiciu, rozproszeniu, rozkojarzeniu, załamaniu spotkali go, kiedy siedział z nimi i jadł, że każdy człowiek, który próbuje z nimi porozmawiać, po prostu nie wie, co z tymi kolesiami jest nie tak. I naprawdę jest taki efekt, jakbyś mieli współczesnym językiem powiedzieć, jest takie wrażenie, co oni pili, albo czego oni się napalili, albo co oni brali. Bo są po prostu naprawdę super, nic tam nie możecie zrobić. Mamy wszystko, wszystko znaleźliśmy, znamy każdą odpowiedź, nie mamy żadnych problemów. I to powoduje tylko sam ten fakt. Oczywiście, jak chcecie sobie obejrzycie, bo fabuła jest oryginalna, nie jest po prostu kalką z Ewangelii, są pewne fragmenty z Ewangelii, ale jest rozbudowana właśnie o ten fakt dociekań na temat zmartwychwstania, więc całkiem oryginalna. Może Wam się też nie spodoba, tak jak mi, w pewnych aspektach, ale na ten aspekt zachęcam Was, żebyście zwrócili uwagę. Coś dziwnego stało się z apostołami, kiedy Jezus zmartwychwstał. Jest powiedziane, że przed zmartwychwstaniem oni byli zamknięci w pomieszczeniu z obawy przed Żydami. Tak to Ewangelie relacjonują. Więc Jezus musiał przejść przez drzwi. Nie otworzyć i wejść, czy tam. Tylko po prostu wszedł, pojawił się wśród nich. Przez ścianę, nie wiem jak. Bo wszedł do zamkniętego pomieszczenia pomimo zamknięcia. I znalazł ich bojących się. I pierwsze słowa, które do nich powiedział, to powiedział pokój wam. Szalom. Szalom. Okej? Wyobraźcie sobie, że jesteście w żałobie, ktoś bliski wam umarł, nie wiem, może komuś umarł niedawno, ktoś bliski i wyobraź sobie, że siedzisz i właśnie myślisz nad tym faktem rozstania, opuszczenia, porzucenia, straty. Głębokie po prostu cię to porusza. Jeszcze może jest zagrożenie twojego życia, bo oni tak się właśnie czuli, że z nimi zrobią to samo, co zrobili z Jezusem za chwilę. I nagle ta osoba, która odeszła, wchodzi do pomieszczenia i mówi: cześć, ja żyję. Okej? Okay? Oczywiście pierwsze, ponieważ jest to rzadkie zjawisko, więc pierwsze to od razu mamy scenariusze znowu z filmów, że uciekamy przed tym duchem, tak, i krzyczymy i boimy się. Ale powiem wam, jeżeli to była bliska osoba, którą kochaliśmy, to zupełnie jesteśmy wystrzeleni do innej rzeczywistości. I teraz wiecie, Jezus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My jesteśmy tymi, którzy uwierzyli w Jezusa. Tego, który pokonał śmierć i dał nam nowe życie. Dlaczego nie mielibyśmy tej prawdy też emocjonalnej o tym fakcie wpuścić do naszych serc i zacząć żyć zupełnie inaczej niż żyjemy? I tym, co nam przeszkadza, jest brak wiary tu i teraz, żeby doświadczać tej radości. A ten brak wiary tu i teraz, wszystkie Boże fakty na temat naszego życia, nazywa się troska. I to właśnie gnębi nasze życie. Jeżeli moglibyśmy być pozbawieni trosk, to przychodzi do nas życie prawdziwe, które jest życiem w Chrystusie. Dlatego Jezus mówi: nie troszcie się. Wiara pokonuje troskę. Wiara pokonuje troskę. Wiara pokonuje troskę. Nie możesz zwalczyć troski, musisz pochylić się nad tematem wiary. Musisz wrócić do Słowa. Musisz zacząć czytać Boże obietnice. Musisz zobaczyć, co z tego tekstu, z tych treści, które są nam dane do wierzenia, czego brakuje w twoim życiu. Dobrze, może na koniec powiem jeszcze więcej o Bożym Słowie i o budowaniu wiary. Zobaczymy, czy nam starczy czasu. Ale teraz jeszcze zanurzmy się w sam temat troski. Pierwsza rzecz, pierwsza rada, do której was zachęcam a propos troski, to jest przyjrzeć się jej i zbadać jej źródło. Czym to jest spowodowane? Skąd się to pojawiło? Wielu z nas, kiedy przeżywa niepokój, obawę i lęk, nie zastanawia się, skąd to przyszło. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do różnego rodzaju emocjonalnych cierpień, miotań, depresji, że po prostu jesteśmy z tym oswojeni, więc idziemy przez życie ze zwieszoną głową i nie zastanawiamy się czasami nad powodem tego. Dlaczego ja dzisiaj czuję się tak podle? I mamy już swoje gotowe odpowiedzi, które paplamy. Co tam słychać? Ciśnienie niskie, zimno jest, pada mróz. Oj, nie pada śnieg, taka czarna zima, taka czarna bez śniegu. Wiesz, zawsze coś jest nie tak i my o tym paplamy. Ostatnio jeden pastor, przyjaciel do mnie powiedział właśnie, mówi, wiesz co, jak zadają ci pytanie, to nie paplaj. Nie paplaj, nie zagaduj tego pytania, które było powiedziane. To zatrzymaj się. I naprawdę się zastanów. Wiesz, więc pierwsza rzecz, którą musimy zrobić z troską, to zatrzymać się, zajrzeć sobie do serducha i powiedzieć: dlaczego? Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego? Skąd ten niepokój jest? Skąd to się bierze? Gdzie jest przyczyna tego mojego rozkołatania? Więc pierwsza rzecz, którą możesz zobaczyć. I teraz, co prawdopodobnie odkryjesz? Pierwsza rzecz, którą możesz odkryć, to jest to, że diabeł specjalizuje się w robieniu wrzutek do naszego życia. Takich informacji, które nie wiadomo, czy są sprawdzone, nie wiadomo, czy się wydarzą, nie wiadomo, czy w ogóle to kiedykolwiek będzie miało miejsce, ale sam fakt, że usłyszeliśmy i postanowiliśmy dać temu wiarę, natychmiast eksploduje w postaci niepokoju. Wiecie, niedawno miałem zamontować sobie baterie na dach, takie panele fotowoltaniczne. Tak teraz jest na nie moda. I słuchajcie, umówiłem się, już miałem taką wstępną umowę podpisaną i nagle zaczyna docierać do mnie masa informacji. Tamtemu gościowi dach uszkodzili i potem jak mu to zamontowali, to mu uciekło. A drugiemu zamontowali, ale się okazuje, że to tyle nie produkuje. A w ogóle to ci sprzedawcy od tych fotowoltaniki, to słuchajcie, gorsi od agentów ubezpieczeniowych. Naobiecują cię, naobiecują, a potem przez 20 lat ci to nie zwróci. A jeden mówi: a u mnie był taki monter i spadł i złamał sobie kręgosłup. I po prostu wiesz, i nagle po prostu mówię: po prostu diabli nadali tą fotowoltaikę po prostu. Tydzień do montażu, a ja każdego dnia się budzę i zastanawiam się, który z tych elementów u mnie nie zagra. I wiesz, i mówię do Izy: słuchaj, módl się, bo nie wiem, czy nas Bóg prowadzi do tej fotowoltaiki. Wiesz, i to jest właśnie klasyczny przykład tego, jak po prostu niepokój, który jest w nas, który nie jest skonfrontowany, nie ma jasnych pytań, potrafi wywalić nasze życie. I zaczynamy wręcz odpowiadać sobie na pytania czy na problemy, których jeszcze dzisiaj nie ma i już mamy swoje interpretacje. A my, charyzmatycy, to już w ogóle jesteśmy super w tym. Wiesz, jest konkret, jakaś fizyczna rzecz do zrobienia, docierają jakieś fakty, ale ja, już dziecko Boże, duchowy charyzmatyk, przeszedłem do kontrataku, czyli moją żonę mówię, ty się módl, może Bóg da ci sen albo proroctwo i wiesz, i my tu wtedy będzie, wiesz, zupełny jakiś absurd. Czasami ludzie niewierzący śmieją się z nas, tak? Bo wierzący ludzie potrafią w tych swoich niepokojach modlić się o najgłupsze rzeczy. Jadą do wulkanizatora i się modlą, która opona. Pamiętam, kiedyś w świętej pamięci pastor Paweł Godawa takie bluźniercze słowo wypowiedział. Powiedział, że ja umiem rozpoznawać wolę Bożą. Pierwsze narzędzie, które stosuję, to jest, czy to się opłaci, czy się nie opłaci. Jejku, jak to strasznie zabrzmiało, jakie obrazoburcze. Jak tak można w ogóle podejmować decyzję? Czy to się opłaci? Ale powiem ci, taka jest prawda, że to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych sposobów, żeby poznać, czy coś jest wolą Bożą. Bo Bóg nie chce nas wkręcać w rzeczy, które nas okradną w życiu. Jak kupujesz i porównujesz ceny, to porównujesz tak, żeby to miało sens, tak? Oczywiście, jeżeli chcesz jechać na misję do krajów islamu albo jakichś innych, w których są chrześcijanie prześladowani, no to musisz od razu wiedzieć z góry, że ci to nie opłaci. I musisz być gotowy na śmierć, tak? Ale wiecie, tutaj w normalnym życiu to jest proste pytanie, czy mi się to opłaca. Ale my przeskakujemy w wyniku właśnie tych lęków nieuświadomionych, nienazwanych, tych wrzutek, które diabeł nam robi, my od razu radary i próba charyzmatycznego przebicia się przez demoniczne obłoki. A jak się sprawa skończyła? Przyjechała ekipa w dniu umówionym, popatrzyli na dach, mówią, o, panie, kto to będzie zakładał w październiku? Mokry dach, deszcz leje, pan tego muchu to dawno z tego dachu nie zdejmował, pełne porostów, my tam nie włazimy, nie? Ja mówię, to jak nie będzie montażu, to chyba nie będzie. Mówi, druga rzecz, mówi, właśnie, ma pan zapasowe dachówki? Ja mówię, ale co, to będziecie łamać dachówki? Nie będziemy, ale zawsze jakaś jedna, dwie pękną. Lecę do garażu, tam gdzie mam poskładane dachówki, znajduję gąty, te takie narożne, ale dachówek żadnych nie ma. On mówi, panie, to jest bez sensu. Ja mówię, jejku, to co teraz będzie? I wiecie, miałem tydzień medytacji nad tym, co będzie. Nie? Więc już element, że spadną z dachu, został wyeliminowany, bo nie wejdą. Czy połamią dachówki? Już wiem, że połamią, ale nie będą montować, bo ja nie mam zapasowych. Ale teraz był kolejny, mówię, panowie, ale co my teraz zrobimy? Ja już umowę podpisałem. A ten taki patrzy do motora. Panie, tam jest napisane, że póki nie tkniemy dachu, to pan może się wycofać. Ja mówię, no to tak bez konsekwencji? No tak, tak pan ma tam w umowie napisane. Nawet nie wiedziałem, że tak mam w umowie napisane.
A czekać umowę, tak?
Nie, sprzedawcę mam. Sprzedawca był osobą wierzącą, której mogłem zaufać. I wiecie, i później na końcu jeszcze mówię, oni tak stali, mówią, dobra, to zadzwonili do firmy, przyjedźcie, odbierzcie te panele, bo one już były złożone, wiecie, wszystkie części, transport przyjechał, pojechał, zostali tylko ci monterzy, więc zadzwonili, żeby przysłać transport, żeby to zabrał, więc siedzą, czekają ze mną. Ja mówię, panowie, czy to się opłaci? Więc oni tak zaczęli, stanęli przed dachem, zaczęli mierzyć to, ile tam wejdzie tych paneli, bo na umowie miałem tyle. Się okazało, że połowa zaledwie może wejść. I powiedzieli, proszę pana, to się w ogóle nie opłaci panu w ogóle. Dlatego pan ma zły dach, bo tu za dużo załamań, tu komin, tutaj okno połaciowe. Mówię, jak pan by miał normalny dach, jak ludzie płaski, czy tam bez okien, bez kominów, bez fikimiki, to może by się panu opłaciło, ale tak, to pan po prostu na tym nie wyjdzie. Uratuje pan tylko planetę. A po kieszeni pan dostanie. Dzisiaj pojechali. Wyjechali. Miałem takie dziwne wrażenie po prostu. Takie dziwne wrażenie straconego tygodnia. Jedyny pożytek był taki, żeśmy pierwszy raz od wielu lat zdemontowali całą naszą spiżarkę, wynieśli wszystkie meble, kupili nowe meble, wymalowali ściany, wiesz, wypucowali podłogi, wyrzucili masę rzeczy zbędnych, bo tam się po prostu do tego kantorka, wiecie, jak macie jakieś kantorki, to wiecie, że to ostatnie miejsce, do którego chce się po prostu wejść. Zrobiliśmy generalny remont, bo tam miały być zamontowane te wszystkie liczniki, te urządzenia i tak dalej. co oni pojechali. No dobrze, chociaż taki pożytek jest z tego. Ale to jest właśnie to, co robi z nami troska. Pierwsza rzecz, to musisz zdać sobie sprawę, to przyjrzeć się trosce i zobaczyć po pierwsze, czy to nie jest diabelska wrzutka, która w ogóle nie ma uzasadnienia. Po prostu zwykła wrzuta. Która cię zaczyna już trawić, a jeszcze się nic nie wydarzyło. Też tak a propos wrzutek, też mieliśmy taką sytuację, że z Izą mamy taki projekt na kwiecień przewidziany i tam mieliśmy jakąś osobę, która się podjęła tego tematu i w tym tygodniu zadzwoniła do nas i powiedziała, że nie może się tym zająć i nie będzie brała w tym udziału. I wiecie, jak ja to tylko usłyszałem, to po prostu teraz się załamałem. I zacząłem myśleć, ojejku, to nam nie pomoże, to nie, a ja tak liczyłem i co teraz będzie i tak dalej. I wiesz, i to jest fajne mieć osobę, która jakoś tak ogarnia swoje emocje bardziej. Moja żona i mówi, słuchaj, no to kicha, no to ale to jak my teraz, ale co my teraz, nie? A Iza tylko na mnie spojrzała i tak mówi, Marek, co teraz mamy? Ja mówię, początek lutego. Jeszcze mamy 2 miesiące. Wiesz, ile my możemy jeszcze opcji mieć na to rozwiązanie tej sytuacji? Ale już dzisiaj się zapadłeś, a sprawa jest, 2 miesiące jeszcze możemy 10 osób znaleźć, w to, żeby tą sprawę poustawiać. A wiecie, to jest właśnie to. Wrzuta, nieuświadomiona, już nazwana i już ojejku, jejku. I to jest problem. Druga rzecz. Troska może być spowodowana żalem, bo niespełnione zostały jakieś twoje oczekiwania. Miałeś plan, że coś się wydarzy i to się nie wydarzyło. I teraz zaczynamy myśleć, na przykład, że to już się nigdy nie wydarzy. Że to już jak nie wyszło raz, to prawdopodobnie teraz się nie wydarzy. Albo co trzeba będzie zrobić? Czyli doświadczenie porażki i żal z tym związany. Planowałeś coś? Nie wyszło i pierwsza odpowiedź diabelska już nigdy nie wyjdzie. Albo to co teraz trzeba zrobić, żeby po prostu to wyszło. Wiecie, trochę nie lubię już od paru lat nie lubię przykładów z życia pastorskiego podawać, bo wiem, że na sali nie ma pastorów. I takie przykłady są po prostu ciężkie. Wolałbym z jakiegoś życia biznesowego albo jakiegoś innego rodzicielskiego podawać. Ale z rodzicielskiego to będę mógł, bo jestem rodzicem. Ale z życia kościelnego, wiecie. Jest takie, jeżeli coś robisz i robisz parę lat i ci to nie wyszło, taka jest gwarancja, że ci to wyjdzie w przyszłości. Jeżeli patrzysz na porażkę, to nie masz żadnej. Ale jeżeli medytujesz nad tym, to rośnie troska w tobie. Musisz się zatrzymać, porzucić swoją przeszłość, tak jak mówi Słowo Boże. Zapominajcie o tym, co za tobą. Jak to jest powiedziane? Zapominając o tym, co za mną, w liście do Filipian, zdążam do tego, co przede mną, do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany w Chrystusie. Jeżeli nie potrafię zapomnieć o porażce, o tym żalu, o tym doświadczeniu, jeżeli to medytuję, to patrząc na przeszłość, nazywam swoją przyszłość zgodnie z tym, co przeżyłem. Raz nie wyszło, 2 razy nie wyszło, 3 razy nie wyszło. Dlaczego miałoby wyjść w przyszłości? A wiecie, ale to jest figa prawda, żadna prawda o naszym życiu z Bogiem. Nie ma żadnego związku z naszym życiem z Bogiem. To jest w ogóle nieprawda, ponieważ Bóg każdy dzień czyni nowym, a Jezus mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, w ogóle swojego myślenia nie przerzucajcie na przyszłe dni. To jest drugi powód, czyli żale niespełnienia, niespełnione oczekiwania mogą być źródłem troski, dlatego musimy to zauważać. Trzecia przyczyna troski to są realne przeciwności. Tak? Realne przeciwności. Na przykład ktoś szuka pracy i nie może znaleźć pracy. Teraz szuka pracy, teraz musi znaleźć pracę. W związku z tym zaczyna cały czas myśleć o tym, że nie ma pracy. I zaczyna się troszczyć, i zaczyna się martwić. Czy to coś zmienia w jego sytuacji? Nic. Twórcze myślenie jest akurat przeciwieństwem troski. Twórcze myślenie to jest po prostu dosiąść konia, dosiąść motoru, wsiąść do auta i zacząć gdzieś jechać i trzymać kierownicę. To jest twórcze myślenie. Troszczenie się jest zapadaniem się. Wszystko, co ci przychodzi, to wszystkie odpowiedzi na nie. Nie możesz nigdzie wyruszyć. Nic się nowego, żadna perspektywa nie może otworzyć. Więc realne przeciwności mogą być źródłem troski. To była trzecia przyczyna. Czwarta przyczyna, i to zachęcam was do zwrócenia uwagi na to, to są wewnętrzne niepokoje spowodowane grzechem, nieprzebaczeniem albo złością. To też jest źródło tego, że nagle zaczynamy doświadczać niepokoju i nie wiemy, jak będzie. Na przykład grzech działa bardzo bezpośrednio, bo nie możesz się modlić. Dlaczego? No bo Bóg grzeszników nie wysłuchuje i nawet jak ci tego nikt nigdy nie powiedział, to ty to wiesz. I chciałbyś, żeby Bóg przyszedł, ale wiesz, że się nie kwalifikujesz do spotkania z Bogiem i do Jego odpowiedzi. W związku z tym ten niewyznany grzech, nie wyznany przed Bogiem, brak nawrócenia powoduje, że się obawiasz, czy po prostu stoi za tobą moralna siła. I ona nie stoi w momencie, kiedy żyjesz w kompromisie. Tak samo z nieprzebaczeniem. Jeżeli masz do kogoś ale, to dlaczego Bóg ma być po twojej stronie, skoro cały czas w Słowie czytasz, że jeżeli nie przebaczycie, to ja wam nie przebaczę. A jeżeli się modlicie, to przebaczajcie, bo was nie wysłucham. Więc tutaj znowu brakuje tej moralnej siły i przychodzi troska i nasze życie znowu ląduje w naszych rękach i w naszej wewnętrznej walce. Dobrze, więc tu mamy cztery powody. Wrzutki, żal po niespełnionych oczekiwaniach, realne przeciwności i czwarte wewnętrzne niepokoje. Dlaczego troska jest czymś absolutnie złym? Dlaczego troska jest czymś absolutnie złym? Nigdy w Biblii nie występuje jako coś pozytywnego. Kiedyś myślałem, że występuje w jednym fragmencie, kiedy apostoł Paweł mówi, że nachodzi go troska o zbory, ale przeczytałem sobie uważnie ten fragment. To jest fragment, w którym apostoł Paweł wymienia wszystkie przeciwności w życiu, w służbie Bogu, jak go spotkały, które go wykańczają. Jedną z tych rzeczy, które go wykańcza i jest atakiem na niego, jest troska o wszystkie zbory. To jest po prostu na liście między kamienowaniem, rozbiciem się statków, byciem w nagości, prześladowaniem ze strony Żydów, ze strony pogan, ze strony wierzących, ze strony niewierzących. I tam jest również ta wrzuta jako jeden z elementów prześladowanego życia. Więc nie ma czegoś takiego jak pozytywna troska o cokolwiek. Troska zawsze niszczy. Dlaczego troska jest taka zła? I teraz wróćmy do początku tego fragmentu, który czytaliśmy, bo czytaliśmy od wersetu 24, od 25, a 24 mówi, dlaczego ona jest zła. Jest powiedziane tak. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Troska jest przede wszystkim dlatego zła, ponieważ ona znosi panowanie Boga w naszym życiu. Jeżeli troszczę się, to znaczy, że nie wierzę, że Bóg panuje w moim życiu. Że On ma całą władzę i całą moc nad moim życiem. Nie wierzę w to, że jestem zapisany w Jego kalendarzu i to On decyduje o dniu mojej śmierci. Nie wierzę w to, że On powiedział, tu przed chwilą, co czytaliśmy, że On zapewni mi pokarm, ubranie, dach nad głową i uczyni moje życie owocnym. Nie wierzę w to, że On powiedział, że jestem latoroślą, która wszczepiona w Niego wydaje wiele owocu. Troska krzyczy, że nie wierzę. Nie mam wiary tu i teraz. Panowanie troski znosi panowanie Boga w naszym życiu. Jezus, kiedy mówi o tej mamonie, my lubimy to oddzielać. No, nie będziesz służył Bogu i mamonie, Bogu i mamonie, Bogu i mamonie, mamon, mamon, mamon. Dawać tu, wypuszczać wszystkie pieniądze z swojej ręki. Nie, Jezus tutaj nic nie mówi o wypuszczeniu pieniędzy z swoich ręki, tylko mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie, dlatego powiadam wam, nie możecie się troszczyć. Troska jest większym świadectwem niepanowania Boga w naszym życiu niż nasze skąpstwo. Skąpstwo to jest po prostu taki brak w charakterze. Taka wredota trochę wewnętrzna, bo innym nie dasz i sobie nie kupisz. To jest skąpstwo. Ale mamon, po prostu ten Bóg, ten Moloch, ten po prostu żądający od nas całego naszego życia, przede wszystkim w czym się przejawia, to właśnie w trosce. Kiedy troszczysz się, to znaczy, że nie Bóg jest Bogiem, ale mamon jest Bogiem. Że twoja zapobiegliwość ma rozwiązać twoje problemy. Dlatego diabeł ma klucz i dlatego łapie twoje serce w niewolę, kiedy się troszczysz. Właśnie dlatego. Jeżeli Jezus jest Panem, to ja z każdym problemem pójdę do Niego i zapytam się, co On o tym myśli. I czy ma rozwiązanie, czy każe mi się wycofać, czy każe mi się poddać, czy każe mi walczyć. Ale jeżeli nie Jezus jest Panem, to wtedy ja jestem Panem i wtedy troski w moich rękach i zaczyna się bitwa. O cokolwiek. Można troszczyć się o swoje małżeństwa, można troszczyć się o swoje finanse, można troszczyć się o swoje dzieci, można troszczyć się o służbę Bogu, można troszczyć się o Kościół, można troszczyć się o wakacje się można troszczyć, na śmierć i troszczyć się nawet, jak już się na nie wyjedzie, można dalej się troszczyć i nigdy nie odpocząć. Bo to jest człowiek, który trzyma swoje życie w swoich rękach. Macie nie służyć mamonowi, dlatego nie troszczcie się. To jest pierwszy objaw tego, że oddałeś życie Jezusowi, że się nie troszczysz. Dlatego właśnie ten obraz tych uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu tak mnie dotknął. Bo to byli po prostu goście, którzy mieli, można powiedzieć brzydko mówiąc, wywalone na wszystko po zmartwychwstaniu Jezusa. Dlaczego? No bo Jezus żyje, tak? Jezus żyje. Nie wiem, czy pamiętacie z czasu hasło Lenin wiecznie żywy. To co dopiero Jezus? Okej. Troska to uznanie okoliczności za prawdę. Troska to uznanie, że nie Bóg jest Panem, ale troska jest Panem. Troska jest Bogiem, troska jest Jezusem. Zaczynam skupiać się na Nim, medytować i uwielbiać i oddawać serce. Troska jest uznanie, że okoliczności są prawdą. Druga rzecz to jest to, że troska wypacza prawdę. Przychodzi troska, to ona przekręca nasze patrzenie. Nawet jeżeli to jest prawda, że nie możesz znaleźć pracy. Ale ona jak zaczyna mieszkać i penetrować twoje serce, to zaczynasz dochodzić do kolejnych wniosków. Ja się do niczego nie nadaję, mam niewystarczająco wykształcenia, żeby się utrzymać, trzeba było słuchać rodziców i się uczyć, trzeba było nie rzucać poprzedniej pracy, wydawało mi się, że Bóg kazał. I nagle po prostu całe swoje życie w wyniku tej jednej troski zaczyna nabierać zupełnie fałszywych odcieni. Ta jedna rzecz, której sobie nie uświadamiasz, powoduje, że wszystko zaczynasz źle podsumowywać. Ja tak mam. Kiedy mam konflikty z moją żoną. Czy ja żeniłem się z właściwą osobą? Może trzeba było pierwsze lata małżeństwa ostrzej popracować. A może, nie wiem, co zrobić teraz, no. Potem przychodzi diabeł, teraz będziesz cierpiał. Złego wyboru dokonałeś, więc teraz będziesz cierpiał. Teraz już to się nigdy nie zmieni. I nagle po prostu cały taki po prostu przytłaczający mur. Po czym następnego dnia konflikt z żoną mija i zupełnie jak z tym montażem fotowoltaniki. Dlaczego? Bo troska wypacza prawdę. Dobrze, okej. Okay. Często, kiedy się ludzie troszczą, kiedy próbujemy ich pocieszyć, ciebie to też spotyka, mnie to też spotyka, to nasza niemożność przyjęcia pomocy wynika z tego, że mamy przeświadczenie, że ludzie nie rozumieją tego, co my w tym momencie przeżywamy. To jest po prostu... To jest jedna z kluczowych rzeczy. Ktoś ma problem, ja mówię, dobrze, to módlmy się. No, to jest tak łatwo powiedzieć, módlmy się. Nie wiesz, co ja przeżywam. Nie rozumiesz mnie. Nie rozumiesz, przez co przechodzę. Syty głodnego nie zrozumie. Ty to taka mądrala jesteś, pasterze. Tak? To słuchajcie. Drugi fragment na dzisiaj z listu do Hebrajczyków. 4:14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. 4:14 Hebrajczyków. Trzymajmy się mocno wyznania. Do tego za chwilę wrócimy. Tego, co mieszka w naszych ustach. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Powiedzmy, współczuć ze słabościami naszymi. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną uwagą, odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę i pomoc w stosownej porze. Jezus był doświadczony we wszystkim, jest doświadczony we wszystkim i może nam w związku z tym współczuć we wszystkich słabościach, przez które my przechodzimy. Więc jeżeli troskę masz i nawet wiesz, że masz teologię dobrą na temat troski, ale po prostu nie możesz pozbyć się tego uczucia, to wiedz, że Bóg cię absolutnie rozumie w tym miejscu, w którym jesteś. On cię naprawdę rozumie, on to przeżył, on to przeszedł. On z tym walczył. On był 40 dni na pustyni, nic nie pił, nic nie jadł i jego życie było zagrożone przez dzikie zwierzęta, które mieszkały na tej pustyni. Wyszedł stamtąd wzmocniony mocą Bożą. Ale na pewno czuje to, co my czujemy. Kiedy przechodzimy przez to przechodzimy. Nikt z nas prawdopodobnie nigdy nie będzie cierpiał tak, jak cierpiał Jezus. Może w jakiejś formie, może troszeczkę, ale nikt nie będzie tak bardzo cierpiał. Więc zawsze, kiedy przechodzisz, to możesz wiedzieć, że może ludzie cię nawet nie rozumieją w tej twojej trosce, w twoim przeżyciu, ale Bóg cię rozumie i jest po twojej stronie i chce ci pomóc. I ci współczuje. I powiem ci, że to jest droga do otwarcia się na Bożą pomoc. Bo kiedy maltretuje cię troska, to diabeł cię też przez to wypaczanie faktów mówi do ciebie, że twoje problemy są większe niż problemy innych ludzi. Że inni ludzie tak nie mają. I wiesz, i ty niby taki jesteś szczery z tym swoim uczuciem i mówisz, tak, to prawda, ale kiedy to mówisz, kiedy to wyznajesz, to utwierdzasz tą troskę. Umacniasz ją, cementujesz ją w swoim życiu. Mówisz, tak, to prawda. Nikt nie ma tak źle, jak mam ja. Kiedyś byłem świadkiem, kiedy próbowano pocieszyć osobę, która tam coś nabroiła i ta osoba, która nabroiła, próbowała wykazać, że była zmuszona do tego, nie mogła postąpić inaczej. Że takie były okoliczności i w ogóle jest taka nieszczęśliwa z tego powodu ostatecznie. I pamiętam pastor, który rozmawiał, ja byłem uczestnikiem tego, powiedział po prostu wprost, mówi, posłuchaj, nie jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. W środku tej rozmowy. I dla mnie to było takie, pam! Później powiedział, wróćmy do tematu. Okej? Okay? Ale wiesz, to jest właśnie to, jak się troszczysz, to emocje cię po prostu ogarniają. Jak to po angielsku? Overwhelmed, tak? Po prostu jesteś... Jak to po polsku będzie? Jesteś po prostu przytłoczony, ogarnięty z każdej strony tymi emocjami, z tym związanymi. To jest nieprawda. Jezus rozumie cię tam, gdzie jesteś. Współczuje ci. Usłysz to, odbierz to i zajmij się tym, na co masz wpływ. A nie na tym byciu, w tym obłoku przytłoczenia emocjami, że ty masz najgorzej. W tym miejscu, w którym się znajdziesz, i nikt ci nie zrozumie i inni tak źle nie mają. Ty to masz dobrze, bo nie jesteś sam. Ty to masz dobrze, bo masz dzieci. Ty to masz dobrze, bo masz pracę. Ty masz dobrze, bo masz wizję jakąś na swoje życie. Ty to masz dobrze i ty to masz dobrze i ty to masz dobrze. Zatrzymaj się. Jezus był w tym miejscu, w którym jesteś i cię rozumie, i ci współczuje. Przyjdź do Niego, porozmawiaj z Nim, a On ci wskaże drogę do postępowania absolutnie konstruktywnego. Bóg, po drugie, Bóg o wszystkim wie. Tutaj mamy, że Jezus może ci współczuć we wszystkim. Ale prawda o Bogu jest takim, że On wszystko przenika i dla Niego nie ma żadnej tajemnicy. I ty nie jesteś ze swoim przeżyciem dla Niego żadną tajemnicą. On dokładnie wie, co w trawie piszczy, co się dzieje. On zna prawdę na temat tej sytuacji, w której się znalazłeś. Idź Go zapytaj, czy to jest beznadziejna sytuacja. Zapytaj Go, czy nie ma wyjścia, bo On wszystko wie. Więc jeżeli nie ma wyjścia, to On ci o tym powie. I powie, tak, klapa skończone. I powiesz, wiedziałem. No i wtedy ulga przynajmniej przyjdzie. Tak trochę sobie żartuję. Przeważnie ci powie, że po prostu, że jest jeszcze cała masa innych faktów i innych rzeczy. I zobaczysz to z właściwej perspektywy. Dobrze. Trzeci fragment na dzisiaj. Mamy 9, więc możecie sobie liczyć. Objawienia 19:6. Księga Objawienia była napisana w czasie ogromnych prześladowań Kościoła i była przede wszystkim księgą, która miała przynieść nadzieję prześladowanemu Kościołowi. Nigdy nie wierzcie w takie czytanie Księgi Objawienia przede wszystkim z perspektywy czasów ostatecznych. Jest to absolutnie fałszywe. To jest księga, która ma przynieść nadzieję, podniesienie i wiarę tym, którzy przechodzą przez cierpienia. I czytamy 19:6. I usłyszałem głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, wszechmogący, objął panowanie. Objął panowanie. Jezus panuje, On objął panowanie. To znaczy, że przez jakiekolwiek problemy przechodzisz, to Jego nie zciąga z tronu. On jest na tronie, On ma władzę i ty jesteś jego dzieckiem. Powiedz ze mną. Objął panowanie.
Objął panowanie.
Amen. Jezus objął panowanie. I nie schodzi z tronu. Człowiek, którego lubię często cytować wam i o nim wam opowiadać w moich kazaniach, Lester Sumrall, świętej pamięci, opowiada historię taką, że przechodzili przez Tybet, to były lata 30. XX wieku, czy 40., nie pamiętam. W każdym razie był to okres już rewolucji i zostali złapani przez partyzantów. I byli prowadzeni pod karabinami. I on opowiada, że szli po takim górzystym terenie, a żołnierz, który szedł za nim, szedł z karabinem podniesionym tak wysoko i cały czas trzymał rękę w okolicach cyngla. I mówi, w sumie to nie bałem się tak, czy po prostu, jak to tam dalej będzie, ale bałem się, że się po prostu potknie. I po prostu naciśnie ten cyngiel, nie doczekam rozstrzygnięcia. Mówi, bo to co będzie później, to będzie później. Ale tu już się bał. I mówi, że sięgnął po prostu po Nowy Testament, zawsze miał marynarce Nowy Testament, wyjął, otworzył na chybił, trafił i właśnie otworzył ten fragment z Księgi Objawienia, który i było napisane, Chrystus panuje. I mówi, dobrze, to jeżeli ty panujesz, to jest spoko. I odwrócił się do tego żołnierza i się uśmiechnął. I ten żołnierz się zatrzymał, ten partyzant komunistyczny, zatrzymał się. Mówi, czemu się uśmiechasz? A on mówi, no tak jakoś, ale mówi, czego wy od nas chcecie? A on mówi, jest zima, potrzebujemy waszego jedzenia i waszych pieniędzy. To on mówi, to czemu od razu nie powiedzieliście? Byśmy wam dali. Zatrzymali się, wyciągnęli pieniądze, rozpakowali jedzenie, dali im to. I ci partyzanci zadowoleni wzięli to i ich puścili. Później Lester Sumrall mówi, że dotarli do kolejnej wioski, opowiedzieli to. I ci ludzie w wiosce nie mogli uwierzyć. Powiedzieli, jak to? Że oni po prostu okradając wszystkich ludzi mordują, żeby nie było świadków. To jest zupełnie nieuzasadnione, że oni was wypuścili. Zobacz, Lester sam, że się martwił, mówił po tym, mówi, no teraz nie mamy jedzenia, nie mamy pieniędzy, co to będzie. Ale ludzie we wiosce powiedzieli, słuchajcie, wy żyjecie, to jest cud. Ale on odpowiada, że wszystko zaczęło się od tego momentu takiej konfrontacji. Boże, co tu będzie? I Bóg przyszedł ze swoim słowem. On panuje. Więc wiesz, jeżeli jesteś w trosce, to prawdopodobnie to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, którą potrzebujesz usłyszeć, że Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem twojego małżeństwa, Jezus jest Panem twojego rodzicielstwa, Jezus jest Panem przyszłości twoich dzieci, twoich finansów i całego twojego życia i wszystkiego, co jest przed tobą. Jezus panuje.
Amen.
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 Dlatego ważne jest to, co mieszka w twoich ustach. Przypowieści Salomona 21-23. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, chroni swoją duszę od niejednej troski. Albo od niejednego utrapienia. Tak. To, co mówimy w momencie, kiedy zaczyna się taka walka, powoduje, że albo umacniamy, albo osłabiamy naszego wroga. Co tak, przepraszam, tak, żonę szturchałeś, czy żona ciebie? Tak. Moja żona na pewno by mnie przy tym wersecie szturchała, na 100%. Jakby siedziała, to by mnie szturchała. Bo ona wie, że ja po prostu lubię gadać. W ogóle u nas jakoś w ogóle jest tak dziwnie, że właśnie przeważnie mężowie mi mówią, że właśnie ich żona to ciągle gada i gada i gada. I po prostu i ciągle ma jeszcze do nich pretensje, że oni nie gadają. U nas jest, powiem wam, dokładnie odwrotnie. I mam wrażenie, że ten proces się pogłębia. To już jest w ogóle straszne. Już teraz to już doszło do takich momentów, że muszę usiąść i po prostu zabrać jej telefon, książkę i powiedzieć, teraz będziesz ze mną rozmawiała. I ona wtedy mówi, dobrze. I dalej cisza. Kto chce ocalić swoją duszę od niejednej troski, niejednego utrapienia, niech pilnuje swoich ust i swojego języka. Teraz wiecie, ostatnio zauważyłem w czasie biegania taką prawidłowość. W ostatni wtorek jakoś tego doświadczyłem, bo przyszedłem na wtorkową modlitwę i taki byłem troszeczkę skołatany jakimiś tam rzeczami z poniedziałku, z dnia wcześniejszego i byłem taki trochę rozkojarzony i byłem wam, i zaczęliśmy się modlić w całej grupie. Była jedna z najlepszych wtorkowych modlitw, jakie przeżyłem i mówię, Boże, co to takie dziwne było? Właściwie nic się nie wydarzyło na tej modlitwie. Wymieniliśmy tam jakieś sprawy, zaczęliśmy się głośno modlić, uwielbiać Boga. Po godzinie miałem wrażenie, jakby po prostu wszystko odeszło, zniknęło. I pierwsze, jakie miałem skojarzenie, to miałem skojarzenie z bieganiem. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło biegać i być zdołowanym. Po mniej więcej 2 kilometrach odpalają się tak wszystkie hormony, że masz na wszystko wizję w życiu. Masz wizję, jak naprawić spłuczkę i tam takie różne praktyczne rzeczy i wizje szerokie i dalekie. Zawsze tak mam. Co więcej, po zakończonym bieganiu, jeszcze przez 3 godziny, tak mam, więc bardzo lubię szybko po bieganiu wrócić do domu, wziąć prysznic, coś zjeść i siąść do pracy. Bo przeważnie to są 3 najlepsze godziny pracy, najintensywniej i najbardziej twórczo. I teraz wiecie, po tej modlitwie wtorkowej miałem takie wrażenie dokładnie, że po prostu jakbym po prostu się przebiegł. Mówię, Boże, co to jest? A Bóg mi powiedział, że modlitwa z modlitwą jest tak jak z bieganiem. Kiedy wypowiadasz właściwe słowa w modlitwie, to zaczynasz panować nad swoją duszą. Zaczynasz panować nad swoją wiarą. Usuwasz wroga ze swojego życia. Przez to, że wypowiadasz właściwe rzeczy. Mówisz po prostu Słowem Bożym. A na tej modlitwie, wiecie, no ja nie wiem jak wy macie, ale ja czasami się modlę takimi modlitwami Dawida. W stylu, wiesz, pożarły mnie tam, nie wiem, jakieś byki Baszanu i tam te wszystkie jego takie westchnienia i wody się otwarły i zawory i głowa moja w trawę uwikłana i schodzę do krainy umarłych i tak dalej. Czasami mam takie modlitwy. I lubię tak sobie popłynąć i nawet popłakać. Ale to musi naprawdę mnie zdołować, żeby tak się modlić. Ale przeważnie, wiecie, troska to właśnie jest taki podły stan takiego nie do końca zdołowania. Takiego przejmowania się, które jest ani w lewo, ani w prawo. To jest właśnie ten moment takiego bycia letnim. Jeszcze po prostu, bo jak dojdziesz do końca, to zawyjesz. Pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację, że po prostu... ojejku, no, są takie świadectwa, których nie mogę opowiadać. No, ale miałem. Akurat pamiętam dokładnie, bo to było przy autostradzie. Był McDonald's, Iza poszła kupić kawę. Tam... I byłem akurat w momencie przerabiania jednego takiego wielkiego problemu. I to było takie miejsce właśnie takiego po prostu spać nie mogłem i tak dalej. To było kilka lat temu. Właśnie w czasie tego postoju. I zamówię, idę robić kawę, wyprowadź Barego. I poszedłem przy tej autostradzie na te trawniki tam. I po prostu i coś na mnie stąpiło takiego. I po prostu pękło. I się poruczałem i zacząłem płakać i krzyczeć do Boga i rzucać wszystkie rzeczy, które przeżywam i wywalać z siebie. To właśnie taki był stan właśnie z takich psalmów Dawida. I to wam polecam, jak coś takiego potraficie uruchomić, to właśnie w ogóle nie hamujcie. Po prostu kto hamuje, ten przegrywa wtedy. Bez hamulców, jedźcie w to. Ale przeważnie troska to jest właśnie inny stan. To jest właśnie taki stan takiego po prostu... I wtedy, jak się modlimy, słuchaj, w takiej sytuacji, to przeważnie się modlimy poprawnie. Szczególnie jak słuchają tego inni wierzący. Więc wiecie, na takiej modlitwie wtorkowej, no to co? Dziękujemy za zbawienie, dziękujemy za Ducha Świętego, za Słowo Boże, za Kościół, za wspólnotę, za rodzinę, za dzieci, za męża, za przyszłość, za to, że COVID ustąpi i za to, że Polska się będzie w pięknym miejscu i że Pan Bóg wszystkich uratuje i że Bóg jest wierny i że Jego obietnice są, wiesz? I taka godzinka takiego kierunku. I się budzisz i po prostu jesteś w dziwnym miejscu. Jakbyś się przebiegł 3 kilometry. Masz pomysł na wszystko. Wszystko jest możliwe. I dlaczego tego wcześniej... Dlatego, że wcześniej tego nie było? Godzinę wcześniej? Dlaczego nie było tego godzinę wcześniej? A no właśnie tego. Że kto pilnuje swoich ust i swojego języka, chroni swoją duszę od niejednego utrapienia. Dlatego to jest bardzo ważne. Dlatego się mówi... Módl się, czytaj słowo i módl się. W ogóle dwie najważniejsze rzeczy w życiu wierzącego. Słowo i modlitwa. Słowo, bo zaczynasz właściwie myśleć, ono cię oczyszcza, przemienia. Obmywa cię, buduje twoją wiarę, przemienia twoje myślenie. Sprawia twoją dyscyplinę w twoim życiu. Wiesz, co dobre, co złe. Zaczynasz myśleć o tym, co dobre, co w górze, co miłe, dobre i doskonałe. A kiedy się modlisz, to po prostu to, co przeczytałeś, wypowiadasz. I jak spędzasz z tym czas, to wychodzisz z tej swojej komory i już nie możesz dalej być w tym samym miejscu, który byłeś przed komorą. Więc usta. Usta i troska. Usta i troska. Kolejny fragment. Czym są troski? Efezjan 6,16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Tarcza wiary kontra ogniste pociski złego. Tak sobie to wyobraziłem, wiesz? Kiedyś miałem taki problem... Problemów kupa, tak biegały przed moimi oczami różne rzeczy i tak mówię, Boże, co to jest? To jest takie żywe. Tego nie można, to są jakieś żmije, to są jakieś żaby, tego nie można uchwycić. I też powiem, patrzę, to takie jakby płomienie ognia. I mówię, co to jest? Co to jest? I Bóg mu mówi, spokój się, to są owce. Patrzę, mówię, a owce. No, i one łażą, gdzie chcą, także wyluzuj się zupełnie. Jaki mi przyszedł pokój. A, przepraszam, dygresja taka. Ale teraz, nie żaby, nie żmije, tylko owce. O, owce, dobrze. Ale teraz tutaj jest dokładnie tak, że pocisk to pocisk, wiesz. Pocisk to jest pocisk, jakiś kamień leci, jakaś strzała. Ale wiesz, ognisty pocisk to jest taki pocisk, który ma życie w sobie. Że jak ci przebije, to ci w środku zrobi pożar. I to jest właśnie troska. Troska ma po prostu taką siłę, ta wrzuta diabelska ma taką siłę, żeby rozpalić niewiarę i problem po jednym strzale i po jednym skutecznym dostaniu się do środka, do ciebie. I co jest obroną na to? Tarcza wiary. A wiara skąd jest? Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Kiedy słuchasz Słowa Bożego, możesz podnieść tarczę wiary. A tarcza wiary co robi? Gasi ogniste pociski złego. W ten sposób możemy pokonać troskę. Dobrze, dalej. Kończymy już. Zostały 4 wersety. Filipian 4:6. Nie troszcie się o nic. O nic, 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 o nic. Tak wymieniam, bo jeszcze nie wszystko się zakwalifikowało. O nic! Jeżeli komuś coś przychodzi do głowy, czego dziś coś nie zakwalifikowało. O nic! O nic! Ale o nic! Ale aleluja! O nic! Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Aleluja! Jeżeli masz troskę, to po prostu wyznaj ją Bogu, wyznaj tą potrzebę Bogu. Nie pozwalaj sobie na medytowanie trosk. Troski przynieś w modlitwie. Pomódl się o to. Poproś innych o modlitwę. Nie zatrzymuj tego, żeby to dalej żyło i penetrowało. Mam nawyk. Coś mnie dołuje, coś mnie gnębi, sam się zaczynam modlić i piszę do znajomych, żeby się pomodlili. To już jest taki dobry kierunek. Bo oni później też zapytają, i jak tam? Ja mówię, wiesz, tak napisałem do ciebie, bo się źle czułem, chciałem, żeby ktoś mi współczuł, ale problemy dalej są, także fajnie, że się pomodliłeś. Nie, jak już komuś wysyłam temat do modlitwy, to znaczy, że już jakąś cząstkę wiary mam i coś będę ze sobą próbował zrobić w związku z tym tematem. I jest dobrze, już się coś zmienia. Powierzcie prośby wasze Bogu. Jaki jest efekt? A Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co godne pochwały. Okej? Okay? Nie ma żadnej troski tutaj. 8 elementów do myślenia. Może wziąć różne tłumaczenia Biblii. Z tego Filipian 4:8. 8 elementów. Możesz zobaczyć, co to oznacza. Możesz sobie Passion Translation włączyć. Co tam chcesz sprawdzić, byś wiedział, o czym masz myśleć. A o tym, co powoduje troskę, masz przyjść i oddać to Bogu. A Boży pokój, który przewyższa wszelkie wyobrażenie twoje, przyjdzie na ciebie, ponieważ oddałeś to Bogu. Ta-da! Amen. I to jest takie proste, że aż dziecinne. Aż naiwne. Ale takie jest właśnie życie z Bogiem. Dziecinne, naiwne i beztroskie. I takie ma być. Filipian, dobrze? Już tak blisko jesteśmy końca? Przegapiłem jakiś fragment jeden? A nie, dobrze. Okej. Okay. Gdzie to miałem ten psalm? Gdzie ja to miałem? W jakim kontekście? O, wiem. Dobrze. Psalm 37:25. To, co jest bardzo ważne, a propos troski, muszę to powiedzieć, to jest to, że Bogiem współczesnego świata, ten mamon, który jest Bogiem tego świata, nazywa się poczucie bezpieczeństwa. Powiem wam tak, dzisiaj troszczymy się o rzeczy, o które ludzie 50 lat temu do głowy im nie przyszło, żeby się troszczyć. Obywali się bez tych rzeczy. To co jest grane? To jest właśnie to, co Jezus mówi. Życie wasze jest czymś więcej niż to, o co się troszczycie. Opowiadałem o tym moim kolegom. Parę lat temu pojechaliśmy na wczasy i żona nie sprawdziła, czy jest Wi-Fi na miejscu. Tak po prostu zapomniała spytać. I przyjechaliśmy i słuchajcie, był dramat. Dramat, dzieci były załamane. A my załamani, że dzieci załamane, bo nam zrobiły jazdę. 20 lat temu? 30 lat temu? Nic nie było. Komputera nie było, internetu nie było, Wi-Fi nie było. I co? I ludzie żyli. Czytam książkę, rok 45, taki jest tytuł, kobiety, która opisuje miesiąc po miesiącu życie w Polsce w 1945 roku. Każdemu miesiącowi poświęca obfitą relację. Słuchajcie, to był koszmar. Bez pracy, zburzenie, nic nie funkcjonuje, zagrożenie, przemieszczające się masy ludności, niestabilna sytuacja polityczna. I w tym czasie zaczynanie nowych biznesów, śluby, małżeństwa, rodzące się dzieci. Wszystko jak w garnku jednym wielkim. Czytam tą książkę i sobie myślę, Boże, po prostu naprawdę nie ma żadnej podstawy do tego, żebym ja dzisiaj po prostu żył tak, jak żyję, z tymi troskami. Że to jest po prostu chore. Że ja mam po prostu fantastyczne życie. I nawet jak wrzucę tam wszystkie problemy nierozwiązane, to mam 100 razy lepsze życie niż oni mieli. Ale to jest właśnie Bóg tego świata, to jest Bożek, który się nazywa poczucie bezpieczeństwa. Co jest twoim poczuciem bezpieczeństwa? Troska i zapobiegliwość, że zapobiegniesz? Zobaczcie, co mówi Psalm 37:25. Dawid mówi tak. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Czyli co on mówi? On mówi, nie widziałem sprawiedliwego człowieka, który ufa Bogu, żeby Bóg nie zajął się jego życiem i życiem jego potomstwa. I to powinno być nasze poczucie bezpieczeństwa, a nie nasza zapobiegliwość. Dlatego popadamy w troski. Bo myślimy sobie, że tego jeszcze potrzebuję, tego potrzebuję, to potrzebuję załatwić, tamto potrzebuję załatwić, a tak naprawdę nic nie potrzebujemy, bo życie jest czymś więcej niż to, co my mówimy, że potrzebujemy. Ale to staje się pułapką i w to miejsce wchodzą troski. Dobrze, okej. Okay. Ostatnie dwa fragmenty na dzisiaj i kończymy i będzie czas na świadectwa. Ostatnia najważniejsza rzecz. Więc wyznaj Bogu swoją potrzebę, zdecyduj, że nie będziesz się troszczył, módl się i na koniec ostatnia rzecz, zajmij się pracą. I to jest, powiem wam, dla mnie to jest jakieś świeże objawienie w tym temacie troski, ale tak pokazuje słowo, że masz wybór. Albo twoja energia pójdzie w medytowanie nad problemami, albo pójdzie w praktyczne działanie. I parę lat temu moja mama to powiedziała, kiedy siedziałem taki zasmucony, martwiący się czymś. Ona mi powiedziała, nie marnuj dnia, zrób coś. Ja mówię, mamo, ale ja mam rzeczy do przemyślenia, są problemy. I tak będziesz myślał i cały dzień stracisz, weź coś zrób. Zobaczcie. Drugi Tesaloniczan, 3:10. A gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy między wami postępują nieporządnie, nic nie robią, zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Zamiast się martwić, zajmij się czymś. Czymś konstruktywnym. Sprzątnij pawlacz. Umyj zlew. Spytaj sąsiadkę, czy czegoś nie potrzebuje. Miej progres w swoim życiu. Prawda jest też taka, że jak się ruszysz, to twój mózg będzie inaczej pracował. Myśli troski właśnie przychodzą, bo masz za mało endorfin. A mało masz endorfin, bo się za mało ruszasz. A za mało się ruszasz, bo nie pracujesz. Wiecie co? Jezus był synem cieśli. I tak go nazywano w Ewangeliach. Co nam będzie mówił ten syn cieśli? Do 30 roku życia nie głosił. A ludzie byli samodzielni już w Izraelu od wieku 15, 16, 17 lat. Więc on już miał za sobą 15 lat życia zawodowego. Zapewniam was, zresztą tak mówi tradycja, chociaż nie mamy tego w Biblii napisane, ale zapewniam was, że Jezus nie siedział w kwiecie lotosu przez 15 lat, aż się objawi Izraelowi, tylko był cieślą w Nazarecie i robił biznes swojego ojca i w międzyczasie być może myślał o tym, co Bóg mu mówi, spędzał czas w modlitwie i studiował słowo, ale miał zajęcie. I powiem wam, to jest dopiero kanał nie mieć pracy albo być na czyjejś pomocy, wisieć socjalnej, ponieważ to powoduje, że troski cię nigdy nie opuszczą. Zrób coś ze swoim życiem, pracuj. I ostatni fragment na dzisiaj. Pierwszy do Tesaloniczan, Tam był drugi do Tesaloniczan, bardzo mocny. Pierwszy Tesaloniczan 4 od 11. I gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Wiecie, to jest taka, to w ogóle brzmi jak pochwała bardzo prostego i zwyczajnego życia. Ale powiem ci, że Bóg cię nigdy nie zgromi za to, że praktycznie zajmiesz się pracą fizyczną. On cię pochwali. Bo kiedy pracujesz fizycznie, tak jak mówili, nie wiem kto to mówił, cystersi czy jacyś inni tam, ci tacy zakonnicy, którzy mówili o pracy i o modlitwie, mówili, że ten kto pracuje dwa razy się modli. I jest coś takiego, że jeżeli po prostu bierzesz się za praktyczne rzeczy, to zaczyna być porządek robiony w twojej duszy. Po prostu przestań. Przestań myśleć, medytować, scrollować ekrany, szukać rozrywek w nieskończoność. Po prostu zrób coś praktycznie. Pomaluj ten płot. Uszczelnij to okno wreszcie. Po prostu jest tysiące rzeczy, którymi możesz się praktycznie zająć. Pastorze, ja chciał być misjonarzem, chciałbym pojechać na misję, chciałbym służyć Bogu, ja nie wiem, jakie jest moje powołanie. Człowieku, twoje powołanie to jest nie być zgorszeniem dla wszystkich, którzy cię otaczają, pracować uczciwie na własne utrzymanie, nie być zdatnym na niczyją pomoc i jeszcze pomóc tej swojej pracy innym ludziom. To jest życzenie apostoł Paweł ma, abyśmy ciche i pobożne życie wiedli. To jest w ogóle ciekawe, że my w Kościele mamy te wszystkie tematy przebudzeniowe, te wszystkie ochy i achy, że pojedziemy na cały świat, będziemy głosić Ewangelię, będzie przebudzenie. A w Biblii apostoł Paweł do nikogo z wierzących tak nigdy nie zachęcał. Módlmy się o przebudzenie w Macedonii, módlmy się o przebudzenie w Grecji, módlmy się o przebudzenie w Rzymie, obyście wszyscy byli apostołami. Nic tam takiego nie ma. Byście ciche i pobożne życie wiedli i starali się zapracować na własne utrzymanie własnymi rękami. Żebyście na niczyją pomoc nie byli zdani. Ale to, wiecie, pada w kontekście troski, tak? Dzisiaj. Bo to jest nasz wybór. Z troskę wyznajesz Bogu. Szukasz źródła tej troski. Przychodzisz w modlitwie. Zrzucasz troski na Pana, ponieważ jest zakaz posiadania jakiejkolwiek troski. I zamiast myśleć i przeżywać, bierzesz się za robotę i robisz coś konkretnego ze swoim życiem. Poproszę zespół. Muzyczny. Wiecie, teraz w tym czasie, wiecie, covidowym, to jest też powód, dla którego ludzie cierpią. Bo zasiadają, wiesz, przed niebieskim ekranem TVN-u, który przoduje w straszeniu spośród wszystkich telewizji, akurat ogólnopolskich. Wiem, bo sprawdzam. Tamci są najlepsi, najlepiej straszą. Te niebieskie wiadomości najlepiej straszą akurat covidem. Są rewelacyjni. Ja już mam tak, że ja po prostu, jak mam ochotę obejrzeć, to sobie obejrzam, oglądam na aplikacji w internecie, na słuchawkach, żeby moja żona nie słuchała. Bo kiedyś sobie włączyłem, odpaliłem telewizor. I co robisz? A, oglądam fakty. Mogę usiąść? I to był koniec. Musiałem ją uspokajać do 24, że nie umrzemy. Tak trochę żartuję, ale trochę nie. Bo prawda jest taka, że jak masz zmanipulowaną wrzutę za wrzutą, wrzutę za wrzutą, wrzutę za wrzutą, to w pewnym momencie po prostu, wiesz, ja nie wiem, jak oni to produkują, ale wiesz, najpierw mówią, idzie zaraza, wszyscy pomrzemy. Później mówią, rząd z tym się... Później myślę sobie, no, ale chyba rząd to jakoś z tym zawalczy. Więc później dziennikarze biorą się za rządu, ale rząd sobie nie radzi z tym. Ojejku, to rząd sobie nie radzi. No ale może się ludzie jakoś tak zmobilizują, jakaś dyscyplina społeczna będzie. Ale ludzie nie chcą dyscypliny społecznej, buntują się. Ojej, to już trzeci powód do tego, że umrzemy. Ale później szczepionki będą to nas uratują. Ale tych szczepionek nie kupili tyle, ile trzeba. A w ogóle możesz sobie sprawdzić w twoim wieku, jako który otrzymasz tą szczepionkę. W 2022. Nie, no to jednak wszyscy umrzemy. Wiesz, i po prostu taki fakt nad faktem, nad faktem, nad faktem. I tylko taką wąska dziedzina. A jak do tego dochodzą informacje o stanie gospodarki, o stanie życia społecznego, o depresjach wśród młodzieży, o samobójstwach wśród nastolatków, o dzieciach wyrywanych z przyjaźni, które są izolowane. I masz cały rok takich po prostu informacji. To nie dziwne, że to jest to, o czym mówiłem tydzień temu, że jesteś wystawiony na stres, którego sobie nie uświadamiasz. I co my możemy w tym miejscu zrobić? Właśnie coś powinniśmy zrobić. powinniśmy troski zrzucić, bardzo konsekwentnie zrzucać jedna po drugiej. I w tym czasie wziąć się za robotę. Po prostu zacząć pracować. Nie siedzieć, tylko pracować. Nie siedzieć w domu, ale wychodzić z domu. Nie medytować faktów, ale zrobić coś w kontrze do tego wszystkiego, co nas otacza. Zapewniam cię, że jako osobie wierzącej, jako osobę wierzącą zapewniam cię, że nie umrzesz ani jednej minuty przed czasem, który Bóg zaplanował dla ciebie, żebyś umarł. Ani minuty przed nie umrzesz. Umrzesz na czas zgodnie z kalendarzem, który Bóg na ciebie przewidział. Aleluja. Przebudzenie, tak? Wszyscy się ożywili. Ani minuty. W związku z tym możesz sobie śmiało w życiu poczynać. Nie medytuj, tylko pracuj. Nie medytuj trosk. Nie medytuj problemów. Tylko pracuj, bądź konstruktywny. Zrób cokolwiek. Nie wiesz co? Idź do parku, urwij kij i zacznij go strugać. Będzie to lepsze niż myśleć nad swoim życiem. Posadź kwiatka, wyrzuć kwiatka, kup nowego kwiatka. Opróżnij balkon ze śmieci. Ludzie, ile wy śmieci macie na balkonach? To mówię do tych, co oglądają mnie przez internet. Takie słowo wiedzy. I świeże powietrze będzie i balkon będzie czysty. Amen. Naprawdę, słuchajcie, Jezus całkowicie na serio mówi. Nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic. Nie troszcie się. Życie to jest coś więcej niż troska. Życie to jest coś więcej niż walka, która toczy się w naszych głowach. Oddaj swoje życie Jezusowi. Oddaj swoje życie Jezusowi i pójdź za Nim. On wyrówna twoje ścieżki. Amen. Powstańmy. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty walczysz za nas. Że Ty toczysz bitwę o nasze serca. Że Tobie zależy na nas. Że Ty jesteś zazdrosny o nas. Że Ty jesteś zazdrosny o nas. Ty nie chcesz, żebyśmy mieli innych bogów oprócz Ciebie. Ty nie chcesz, żeby poczucie bezpieczeństwa było naszym Bogiem. I Ty nie chcesz, Panie, żeby mamon był naszym Bogiem. Ty nie chcesz, żeby troska o byt nas przytłaczała. Ale chcesz, żeby nasze życie było w Twoich rękach. Panie Jezu, dziękuję Ci, że należymy do Ciebie i że możemy naprawdę nasze życie odważnie prowadzić. Że możemy 6 dni uczciwie pracować i wymyślać sobie wręcz zajęcia. A jeden dzień możemy odpocząć, wielbić Ciebie, poczytać Biblię i się porelaksować. A 6 dni możemy naprawdę uczciwie cisnąć nasze życie. I możemy być wolni od trosk i nie zależeć od innych ludzi, ale nieść pomoc innym ludziom. Panie, dziękuję Ci, że chcesz dać nam dobre, spełnione i pożyteczne życie, wolne od trosk. Panie, uwielbiam Ciebie i oddaję Ci chwałę za to, że jesteś. Amen. Amen.